I nam się udało, proszę Państwa. Połączyliśmy się ze Szczecinem, gdzie jest pan Maciej Kopeć, wiceminister edukacji. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to od razu proszę o komentarz do informacji z ostatnich godzin. Szef Solidarności Nauczycielskiej Ryszard Proksa zapowiedział, że jeżeli rząd nie spełni postulatów strajkujących, to w poniedziałek przedstawiciele Solidarności rozpoczną protest głodowy. Już żarty się skończyły.
Znaczy, myśmy z Solidarnością, tak, na różnych poziomach rozmawiali wielokrotnie i jakby wskazywaliśmy na te możliwości, które stoją przed nami, jak i oczekiwania Solidarności, które przede wszystkim mówiły o tym, żeby zmienić w sposób radykalny system wynagradzania sfery budżetowej. Mówiła o tym wielokrotnie pani minister Anna Zalewska, że jest w każdej chwili, tak, jakby ten system przedstawić, zresztą taki projekt ustawy powstał, tak? Tylko wówczas nie uzyskał akceptacji przede wszystkim korporacji samorządowych, też nie bardzo chciały związki zawodowe o tym rozmawiać. I to jest jakby jedna rzecz. Ja chcę podkreślić, że przede wszystkim dla strony związkowej, dla Solidarności jest istotną kwestią sprawa uporządkowania sposobu wynagradzania całej sfery budżetowej. Natomiast strajk głodowy to bardzo radykalna forma protestu. I pamiętamy, że ten strajk wówczas, kiedy był prowadzony ostatni raz, dotyczył tak naprawdę walki w obronie polskiej szkoły, w obronie historii, w obronie tego, co się dzieje. I można powiedzieć, że tamte wszystkie postulaty dotyczące historii zostały spełnione.
A teraz jest postulat, panie ministrze, godnej płacy.
Natomiast teraz jest postulat godnej płacy, tak? I możemy się zastanawiać, czy tak radykalna forma protestu jest adekwatna do faktu, że nauczyciele otrzymają 16-procentową podwyżkę.
Ale rozłożono w 3 ratach i to na 2 lata, a Solidarność chce w tym roku z wyrównaniem od 1 stycznia 15%, co też być może nie jest jakąś sumą oszałamiającą, kiedy się patrzy na żądania ZNP.
Może nie jest to jakby oszałamiające, ale też rodzi to wielomiliardowe skutki. Może nie takie jak 15-miliardowe żądania Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale też to są skutki wielomiliardowe. My możemy rozmawiać na dzisiaj, tak, o sposobie dojścia do tego, co by nas satysfakcjonowało, jeżeli chodzi o płace nauczycieli, bo one nie są satysfakcjonujące. I wszyscy rozumiemy te frustracje nauczycieli. Natomiast należy poszukiwać metody dojścia do takich wynagrodzeń, które będą nauczycieli satysfakcjonowały. Natomiast nie da się zrobić tego, stawiając żądania i żądając wypłacenia ich w ciągu kilku tygodni.
Związkowcy, także ci, którzy od 11 dni protestują w małopolskim kuratorium, mówią, że już nie ufają obecnej szefowej resortu, że już nie widzą sensu rozmów, jałowych rozmów z panią minister Anną Zalewską, czy ktokolwiek z ministerstwa, z kierownictwa ministerstwa pofatygował się do Krakowa i spotkał się z protestującymi związkowcami Solidarności w Krakowie.
Znaczy, z jednej strony oczywiście mieliśmy rozmowy, które były w Warszawie, które dotyczyły rozmów z przedstawicielami Komisji Krajowej Solidarności, czyli my od takich rozmów się nie uchylamy. Natomiast te rozmowy, które dotyczyły sekcji krajowej oświaty, one też były prowadzone i wówczas mówiliśmy o tym, co można zrobić. Strona związkowa przedstawiała swoje stanowisko. Natomiast jeszcze na początku, tak, nie było też postulatów, które przyjdą jeszcze dalej, to znaczy 15-procentowej podwyżki od 1 stycznia 2020 roku, a także przynajmniej 2 innych postulatów, które się znalazły. Natomiast też patrząc na to, co mówi, tak, to oświadczenie z Krakowa, to też proszę zauważyć, że spór zbiorowy jest prowadzony z dyrektorem szkoły, nie rządem. Natomiast wyraźnie tam związkowcy odwołują się do rządu, wskazując, że de facto taki sposób prowadzenia sporu jest fikcją. Myślę, że to też jakby warto zwrócić uwagę, bo też jakby wszystkie działania, tak, powinny być adekwatne do tego, co się dzieje, tak? Jest pytaniem, czy to wszystko jest adekwatne, jeżeli chodzi o te protesty. Dlatego, jak powiedziałem, podwyżki są wprowadzane, można rozmawiać o tym, w jaki sposób dojść do, powiedziałem, do takiego stanu, który byłby zadowalający nauczycieli.
Trudno powiedzieć, żeby członkowie Solidarności jakkolwiek protestowali nieadekwatnie, bo ten protest nie szkodzi uczniom, których oni prowadzą. Protest nie jest wymierzony w egzaminy, nie grozi promocji uczniom do kolejnych klas. Jest skupiony na dialogu, czy wymuszeniu prawdziwego dialogu z rządem i nie jest, tak jak robili to policjanci, złamaniem prawa. Dzisiaj chodziło na fikcyjne L4 i policjanci tą metodą podwyżki duże, ponad 1000 zł wywalczyli, a nauczyciele cały czas czekają.
Natomiast, no niestety, jak powiedziałem, myśmy z Solidarnością rozmawiali, natomiast efektem tego było... Był fakt, że Solidarność stwierdziła, że będzie protest 15 kwietnia i że Solidarność jakby wzmogła jeszcze żądania, tak jakby wzmacniając je 15% podwyżką od 1 stycznia 2020 roku. Także to, co w tych rozmowach było, o czym rozmawialiśmy, to przedstawiciele Sekcji Krajowej Oświaty Solidarności dobrze wiedzą.
To jeszcze raz tylko dopytam w tej materii protestu. Czy pan minister albo ktokolwiek z ministerstwa pojedzie do Krakowa i spotka się z tymi osobami, które od poniedziałku rozpoczną najprawdopodobniej protest głodowy?
Znaczy, jeżeli będzie taka decyzja, to oczywiście tak. Natomiast, tak jak mówię, my rozmawialiśmy.
Ale od kogo ta decyzja zależy? Od pana premiera, od pani minister?
No, trudno jest, bo to jesteśmy w takiej sytuacji, tak, że rozmowy prowadzone były wielokrotnie, tak? Po tych rozmowach wydano zupełnie komunikat, moim zdaniem, nieadekwatny do ich przebiegu, o tym, że rozmowy zakończyły się fiaskiem. Następnie mamy do czynienia jakby z czerwoną kartką, którą Solidarność wystawia ministrowi, czyli jest pytanie, tak, na ile jakby związkowcy oczekują czyjej wizyty w Krakowie?
Pewnie premiera, bo takie są oficjalne postulaty, ale jakby się pojawił wiceminister edukacji, to też by zapewne nie czuli się z tym źle.
Natomiast no, jeżeli tak, mówią, że osoba jest ministra niewiarygodna, tak, że działania ministra edukacji narodowej są niewiarygodne. Jeżeli wystawiamy czerwoną kartkę, no to jest pytanie, kogo oczekują i jak uważają, powinny wyglądać te rozmowy, zwłaszcza, że minister edukacji nie unika tych rozmów, które były prowadzone z Komisją Krajową Solidarności.
Wiemy już, że strajk pewnie będzie. Jak na razie do pogotowia strajkowego przyłączyło się także 13 ELO w Szczecinie, w którym pan był kiedyś wicedyrektorem.
To znaczy, jak powiedziałem, nauczyciele mają prawo do protestu, tak? Ja rozumiem to rozgoryczenie, które wśród nauczycieli jest, dlatego że podwyżek nie było od 2012 roku. Natomiast, jak powiedziałem, zawsze istotna też jest jakby forma protestu i możliwość dochodzenia do tego, w jaki sposób ten stan, który by zadowolił nauczycieli, osiągnąć.
To jeszcze, panie ministrze, dopytam na koniec, czy rząd jest gotowy na jakieś ustępstwa, czy wy macie jeszcze w zanadrzu jakiekolwiek propozycje, które mogłyby uśmieszyć ten protest? Może znaczy, nie 15, ale 10%.
Rozmawiali o bardzo różnych możliwościach, czy wariantach, czy sposobach, które można by wprowadzić. Natomiast no, jest pytanie tak, na ile jakby te rozmowy czy propozycje są szczerze traktowane, czy tylko są pewnym elementem gry, którą się prowadzi, tak? Czy ewentualnie nie jest tak, że dwa związki zawodowe próbują się przelicytować?
Dzisiaj wicepremier Beata Szydło mówiła, że rząd jest otwarty na dialog, że jest gotowy, żeby się spotkać ze środowiskiem nauczycieli. Czy do MEN-u dochodzą sygnały z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że sam premier też jest gotowy usiąść do stołu z nauczycielami, chociażby tymi z Solidarności?
Znaczy, ja oczywiście jestem za rozmowami, za dialogiem. Myśmy w tych rozmowach z Solidarnością przedstawiali różne możliwości, tak? Jeżeli chcemy rozmawiać, tak, w sposób taki pełny, to musimy jeszcze raz usiąść i te rozmowy faktycznie muszą być takie, które będą rzetelnymi, ze świadomością tego, że nie są tylko elementem jakiejś gry wewnątrzzwiązkowej.
Tyle ze Szczecina. Maciej Kopeć, wiceminister edukacji, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
A my mamy godzinę 17:18. Być może spróbujemy tą rozmowę uzupełnić o połączenie z protestującymi nauczycielami w gmachu kuratorium małopolskiego. To pewnie będzie wymagało chwili czasu i tą chwilę zapewni nam Marek Grechuta. Wiosna, mamy połączenie z Ryszardem Proksą, przewodniczącym Solidarności Nauczycielskiej. Przed sekundą na antenie pan minister Maciej Kopeć mówił, że rząd jest otwarty do dialogu, ale do dialogu konstruktywnego, takiego, który doprowadzi do rozwiązania problemu, a nie tylko do przerzucania się jednego związku z drugim na radykalizm swoich postulatów. Pan przewodniczący, jak tą sytuację odczytuje? Jest wola dialogu ze strony rządu?
No zatrważająca wręcz, bo jak państwo wiecie, wczoraj odbył się Krajowy Sztab Protestacyjny Komisji Krajowej, czyli całego związku, i niestety oceniliśmy bardzo negatywnie rozmowy z rządem. Można powiedzieć, że nie osiągnęliśmy w żadnym punkcie porozumienia, stąd Krajowy Sztab postanowił wzmocnić swoje działania, ogłaszając termin zakończenia negocjacji na 28 marzec i protesty 4. A dzisiaj odbyła się Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania w Krakowie, w miejscu, gdzie protestują nauczyciele, okupują kuratorium. No i na wieści od właśnie tych postępach negocjacyjnych postanowiono od poniedziałku zaostrzyć protest i będzie to głodówka. Jest kilka osób, już zgłosiło się samoistnie i to już jest drastyczny sposób przymuszania rządzących do tak zwanych konstruktywnych rozmów, bo już naprawdę nie wiemy, jakich argumentów użyć.
Pan minister Kopeć przed sekundą.
Tak, wszyscy mówią, że mają wolę, tylko jakoś ani na centymetr żadną stronę nie da się nic ustalić.
Ale jak te negocjacje wyglądają? Państwo przychodzą i mówią 15% podwyżki, a rząd wtedy mówi co?
Znaczy, ja powiem tak, bo pan minister Kopeć nie brał udziału w tych rozmowach. Z naszej strony było 4 negocjatorów z Komisji Krajowej. No i spotkali się z wyznaczonymi przez premiera ministrami. No i okazało się, że na stole nie ma żadnych konkretnych rozwiązań i propozycji, tylko wola rozmów. No więc ile można rozmawiać i o czym? Postulaty są znane od grudnia, jeśli chodzi o Komisję Krajową, a nasze jeszcze wcześniej, także dziwimy się, że każdy się pyta, o co chodzi.
To już jest pewne, że od poniedziałku kilkunastu protestujących zaostrzy protest do formy głodowej. To już jest nieodwołalne.
Jesteśmy zaskoczeni, bo zgłaszają się ludzie samoistnie, jak usłyszeli, że taką formę protestu przyjmujemy. Mamy oczywiście już wcześniej zgłosiło się parę osób, a teraz nam przybyło jeszcze parę osób, także nie wiem, czy to będziemy jakoś rotować, czy w inny sposób, bo zbyt duża ilość tutaj się osób nie zmieści.
Czy państwo, jak rozumiem, protest będzie w gmachu kuratorium małopolskiego?
Tak, dokładnie w tym samym pomieszczeniu, gdzie od ubiegłego tygodnia przebywają nauczyciele z naszej sekcji.
I skąd pan do nas w tej chwili mówi?
Tak.
Nawet słuchać pogłos, był w poniedziałek w tym samym gmachu Krzysztof Skowroński. Jest tego długi reportaż rozmów z protestującymi nauczycielami. Tam się kilka elementów jest bardzo jaskrawych, między innymi już kompletny brak zaufania do pani minister Rafalskiej. Pan też już uważa, że z panią minister nie ma sensu rozmawiać?
No, problem w tym, że owszem, pan ministrowie rozmawiają, nawet mają jakąś wolę rozmów, tylko później się okazuje, że potrzeba kontrasygnaty ministra finansów albo pana premiera, a oni nie mają tego i kończą się rozmowy. Także mamy nadzieję, że wreszcie, to nie nasza broszka, jak to się mówi, ale ktoś dostanie jakieś pełnomocnictwo i będzie...
Ale wy jesteście gotowi usiąść do stołu...
Minister Kopeć mówi i konstruktywnie porozmawiamy.
Ale to jest tak, że wy jeszcze oczekujecie na kogoś z Ministerstwa Edukacji, czy w zasadzie czekacie tylko na premiera i tylko ta osoba państwa
zdań?
Nie,
my tutaj od pewnego czasu już na nikogo nie czekamy. Oczywiście byłoby miło, żeby protestujący tutaj nauczyciele mogli się spotkać przynajmniej i porozmawiać, ale my przyjedziemy do Warszawy, tylko żeby było z kim rozmawiać i o czym. Na razie żadne propozycje na stole nie leżą.
Rząd mówi, że dużo zrobił dla strony społecznej. Teraz jest nowa piątka, duże transfery społeczne już ruszą od początku maja. Dzisiaj rzecznik rządu, pani minister Kopcińska, mówiła, że przecież najmłodsi nauczyciele skorzystają z zerowej stawki PIT-u dla osób do 26 roku życia, więc w czym problem?
No pani minister chyba nie wie, że 2-3% jest takich nauczycieli w naszym systemie, a resztę w ogóle nie korzysta z tak zwanej piątki i nie skorzysta, więc owszem, może to jest duży wysiłek, ale znowu zostali pominięci nauczyciele.
Zmęczony głos protestującego związkowca Ryszard Proksa, przewodniczący sekcji krajowej szkolnictwa i wychowania, o ile nie przekręcam nazwy, NSZZ Solidarność.
Krajowej sekcji oświaty i wychowania.
Oświaty i wychowania, ale niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność tej nazwy nie da się przekręcić, bo ona wrosła nam wszystkim w serca. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Ryszard Proksa prosto z Krakowa, dziękuję. Prosto z kuratorium, prosto z protestu rolników. Do usłyszenia.
Kogo? Kogo?
Protestu nauczycieli.
Dziękuję.
Dziękuję. Ach, i dziennikarz też się potrafi przejęzyczyć. Ryszard Proksa, wcześniej Maciej Kopeć. To raport z protestu nauczycieli i pracowników oświaty w popołudniu wnet. To my super Trump państwu teraz zaserwujemy, bo jeszcze dzisiaj jeden dzień, który musimy omówić, ale jaki dzisiaj dzień obchodzimy, poza tym, że pierwszy dzień wiosny, dzień Wagarowicza, zdaje się, ja na Wagary rzadko chadzałem, ale tak Darek Kolpo tak potwierdza, że pierwszy dzień wiosny to jest także dzień Wagarowicza, to wszystkim Wagarowiczom życzymy wszystkiego najlepszego, ale jeszcze jeden dzień dzisiaj obchodzimy i o tym zaraz po tym, jak zaśpiewa super Trump.
Południe wnet.
I przyszedł czas, żeby rozwiązać nasz krótki, mały konkurs, jaki dzisiaj jeszcze jest dzień. A na dzisiaj przypada Światowy Dzień Lasu, więc my się łączymy z najsłynniejszym lasem w Rzeczpospolitej na pewno, a pewnie i na kontynencie europejskim, najbardziej nobliwym, największym i najpiękniejszym, czyli z Puszczą Białowieską. Tam jest Artur Hampel, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Gdzie pan właściwie jest?
No właściwie to jestem w Puszczy Białowieskiej właśnie, tak pomiędzy Hajnówką a Białowieżą, mniej więcej w połowie drogi.
A to w środku Puszczy?
No tak tej można by było przyjąć, że w środku tej oczywiście części między Hajnówką a Białowieżą. Polski. Bo środku oczywiście znajduje się w nieco innym miejscu.
A ty co pan widzi?
Co ja widzę? Rozumiem, że pytanie dotyczy lasu, czyli Puszczy Białowieskiej, czyli stanu lasu, jaki tutaj jest. No las zdecydowanie zmienił swoje oblicze w tych ostatnich kilkunastu miesiącach, kilku latach. No i jest to zmiana, no powiedziałbym, no taka dla oka mało przyjemna, tak? Oczywiście to, że duże ilości drzew uschły wskutek żerowania kornika drukarza, to już chyba wiedzą wszyscy, wie cała Polska i pół świata. Natomiast no, w tej chwili jest po prostu dokonywane sprzątanie przy drogach publicznych, przy szlakach turystycznych, prawda, przy drogach pożarowych, z tych niebezpiecznych drzew, które po prostu stoją i grożą w każdej chwili zawaleniem, więc no, ten obraz nie jest takim obrazem, który by fascynował. No być może za kilkadziesiąt lat będzie to jakoś wyglądać, natomiast no, na dzień dzisiejszy nie jest to obraz, który byłby reklamą dla Puszczy Białowieskiej, no ale trzeba to po prostu zrobić.
Trzeba to zrobić, chociaż jeszcze lat temu dwa czy trzy polscy leśnicy nie byli tacy bezbronni, chcieli o puszczę walczyć, o swoje dokonania i o swoją pracę leśnika, który przez lata Puszczę Białowieską pielęgnował, sadził, hodował. Teraz to się skończyło, teraz wszystko jest porzucone, samopas.
Panie redaktorze, nie tylko chcieli, ale aktywnie bronili, prawda, brali w tym aktywny udział. No mieli takie swoje zielone światło przez chwilę, jeszcze za kadencji ministra Szyszko, prawda, i dyrektora Konrada Tomaszewskiego. Rzeczywiście leśnicy mogli powiedzieć trochę więcej, mogli być bardziej odważni. Nie wkraczała w to jak gdyby polityka, po prostu leśnicy mówili to, co czują, to, co myślą i taką, jaką wiedzę po prostu mają, a wiedza leśnika nie jest wiedzą tusinkową, nie jest to wiedza jakaś mała i bardzo pospolita, jest to wiedza specjalistyczna. No i wolno im było przez jakiś okres czasu mówić, przekazywać informacje dla świata. No niestety wraz z orzeczeniem rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sobotę jak gdyby wszystko się ucięło, prawda, czyli wraz ze zmianą po prostu ministra na stanowisku ministra środowiska.
My się umówimy na inny termin na rozmowę o tym, jak wygląda stan puszczy w wyniku działań, starcia dwóch idei, czy nawet idei ochrony puszczy i ideologii ekologicznej, ale teraz skoro mamy święto lasu, to proszę mi powiedzieć, czy wiosna zawitała do Puszczy Białowieskiej, czy jeszcze lasy hajnowskie, lasy białowieskie i brodzkie śpią?
Pomalutku się budzi, szanowni państwo, panie redaktorze, pojawiają się przelaszki, prawda, oczywiście kwitnie leszczyna, zaczyna kwitnąć olcha, także ta wiosna pomalutku jest odczuwalna, coraz częściej słychać radosny śpiew ptaków, te ptaki przylatują, widać nowe gatunki, więc rzeczywiście ta wiosna pomalutku tutaj wkracza w nasze tutaj puszczańskie lasy. No i miejmy nadzieję, że ta wiosna będzie po prostu piękna i korzystna i przyjemna nie tylko dla ludzi, ale również dla tego środowiska tutaj i pozwoli goić te rany, jakie puszcza miała zadane przez te ostatnie miesiące.
A czy mieszkańcy lasu poza ptakami także czują wiosnę? Czy już pan widział radosne łosie albo pełne werwy jelenie, które byłyby rozradowane tym, że dzisiaj jest święto lasu, ich domu?
To znaczy, jeżeli chodzi o zwierzęta dzisiaj, takie większe, jak łosie, jak jelenie, jak pan wspomniał, to nie widziałem. Wczoraj widziałem kilka łań, które przebiegały. Natomiast, no oczywiście to, że zwierzyna jest, to można rozpoznać po tropach i po śladach, jakie zwierzyna zostawia. Także ta zwierzyna jest w lesie. Aczkolwiek, no bardzo takie dziwne zjawisko, bardzo mało żubrów w Puszczy Białowieskiej w tej chwili. Prawdopodobnie wyszły na pola. Ale też nie ma się co dziwić, no bardzo wiele miejsc w Puszczy Białowieskiej jest zawalonych drzewami po prostu, więc to nie jest chyba najlepsze środowisko dla bytowania żubra, stąd też być może znalazł sobie nieco inne miejsca w tej chwili.
I tak w święto lasu król puszczy został wygnany ze swojego królestwa. Artur Hampel, publicysta, był gościem Popołudnia Wnet w dzień święta lasu prosto z środka polskiej części Puszczy Białowieskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
I połączenie, a my zmienimy teraz całkowicie biegun naszej rozmowy, bo spróbujemy opisać dla państwa, co się dzieje w burzliwym procedurze burzliwej wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W tym celu nawiążemy połączenie z Wielką Brytanią, co nastąpi już za chwilę.
Popołudnie Wnet.
nastąpi, albo i nie nastąpi. Na dwoje będziemy tutaj wróżyć, czy się uda, czy się nie uda, czy bariera brexitowa już jest tak duża, że połączenie jest możliwe, czy też możliwe nie jest. Wydaje się, że nie jest możliwe. No to skoro nie jest możliwe, to kawałek muzyki, a zaraz potem wracamy do spraw stołecznych.
Popołudnie wnet.
Jest godzina 17.16, nie, 46 za kwadrans, godzina 6. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 w Krakowie i na www.wnet.fm na całym świecie. W studio kolejny gość, Olga Semeniuk, radna miasta stołecznego Warszawy, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim Państwu.
No i my cały czas opowiadamy o tym, czym jest deklaracja LGBT+, o wszystkich arkanach tej deklaracji. Pan prezydent mówi ostatnio w mediach, że w zasadzie ta deklaracja niewiele co znaczy, bo na przykład, jeśli chodzi o kontakty z przedsiębiorcami, to pan prezydent mówi, że żadnych sankcji nie będzie, podczas gdy słowo sankcje w samej deklaracji się pojawia.
No tak, oczywiście, że tak. Deklaracja wprowadzona, pan prezydent Trzaskowski faktycznie szczerze powiedział, niewiele ona znaczy, bo niewiele jest tam treści merytoryki, ale mamy punkt 5, dział administracja i stosowanie tak zwanych klauzul antydyskryminacyjnych w umowach z kontrahentami miasta, tak zwane katalogi dobrych praktyk i tak zwane sieciowe tęcze dla przedsiębiorców i pracodawców.
Teraz, co to oznacza? Jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą i pracodawcą, to co teraz będzie musiał zrobić, żeby mieć kontrakt miejski?
Panie redaktorze, no nie mam kompletnie pojęcia, co to oznacza. Mogę tylko wnioskować, że będą specjalne, dodatkowe kategorie preferencyjne dla homoseksualistów, którzy będą zatrudniani w konkretnych branżach, co też przeraża, bo rozumiem, że będą oni też traktowani na równi z osobami niepełnosprawnymi. Pytanie, czy pan prezydent Trzaskowski, czy wiceprezydenci dołączą inne kategorie mniejszości w naszym mieście do takich umów, czy właśnie kontraktów. Z samej umowy tak naprawdę i deklaracji karty LGBT mało wynika, ale jest to niepokojące. To znaczy, po pierwsze, jest tam zawarta informacja o przeprowadzonych badaniach, z których wynika, że osoby homoseksualne są często prześladowane. Ja wielokrotnie pytałam ratusz, zarówno pisemnie, jak i w mediach, na jakiej podstawie oni te wnioski wysnuwają i jakie były narzędzia do badania i weryfikacji tego problemu. Do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi.
Deklaracja jest bardzo ogólna. 4 strony, w tym 3 strony takiego tekstu programowego, strony maszynopisu. Pytanie w zasadzie, czy ona obowiązuje, nie obowiązuje, jak ona ma w tej chwili, jakie ma przełożenie na moją jako warszawiaka codzienność?
Klub Prawa i Sprawiedliwości na najbliższą sesję Rady Warszawy 28 marca chce wprowadzić punkt właśnie poświęcony omówieniu i debacie stołecznej dotyczącej karty LGBT. Na ten moment chyba nie jesteśmy w stanie, nikt z nas nie jest w stanie, nawet władze Warszawy, wskazać, czy ona funkcjonuje, czy nie funkcjonuje, bo właśnie teraz toczy się debata. Nie ma, panie redaktorze.
Które działy, które elementy tej karty?
Panie redaktorze, miesiąc temu zadawałam to pytanie urzędnikom miasta i usłyszałam jedno zdanie. Ten system i ten projekt tej deklaracji ma być zoperacjonalizowany, po czym po miesiącu okazuje się, że deklaracja jest podpisana. Jest to moim zdaniem po prostu list intencyjny podpisany ze środowiskami osób homoseksualnych i nie ma on na razie żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dodam jeszcze raz to, o czym mówię już od ponad 2 miesięcy. Dalej nie wiemy, ile ta deklaracja będzie miasto kosztować.
Ile będzie kosztować, to jest jedna kwestia, ale na ile zmieni nasze miasto, na ile pomysł latarników wprowadzanych do szkół, na ile ten element tego, żeby przedsiębiorcy, jeżeli będą chcieli liczyć na kontrakty z miastem, musieli stosować chociażby kartę różnorodności. Jest taka karta w Polsce wydrukowana, można ją sobie pobrać. No i tam na przykład jest taki element, że pracodawcy, żeby spełnić wymogi tej karty, muszą wprowadzić instytucjonalne, wewnętrzne rozwiązania w celu rozwoju polityki równego traktowania, w tym wskazania zatrudnienia osoby lub zespołu koordynującego przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.
Tak, to jest tak zwany katalog dobrych praktyk, który nie jest doszczegółowiony w samej deklaracji. Jak rozumiem, też pan prezydent odpowie na pytania Klubu Prawa i Sprawiedliwości na najbliższej sesji, z czym to jest związane. Natomiast latarni dotyczy szkół. Ja tutaj jestem pomysłodawcą projektu kontraktu społecznego, samorządowego i społecznego kontraktu harcerzy z miastem stołecznym Warszawy. I chciałabym, żeby oprócz latarnika, jeżeli będzie faktycznie zaimplementowany w szkołach, również znalazł się harcerz. Harcerz, który będzie uczył dzieciaki postaw obywatelskich, który będzie uczył odpowiedzialności, który będzie wpajał wartości podstawowe, które od wielu lat są po prostu w szkołach praktykowane polskich.
Tylko jeżeli wczytać się w tą deklarację, tam nie ma mowy o innych wartościach niż wartości LGBT+, jeżeli latarnicy mają tą rolę spełniać, żeby sprawiać pieczę nad uczniami, którzy są takiej właśnie orientacji seksualnej, ideologicznej, bo to już trudno rozróżnić.
Panie redaktorze, w deklaracji główną dominantą jest przymiotnik tęczowy. Cokolwiek to znaczy. Tęczowe miasto, tęczowy tramwaj, tęczowy pracodawca, tęczowa deklaracja, tęczowe wartości. Dalej tego nie rozumiemy. Wiele osób tego nie rozumie. I nie mówię tego tylko w swoim imieniu, ale mówię to również w imieniu wielu nauczycieli, wielu rodziców zaniepokojonych takim łatwym wprowadzaniem czegoś, co nie ma żadnych podstaw prawnych, bo to trzeba też zaznaczyć, że od strony formalno-prawnej ta deklaracja nie ma żadnego ugruntowania prawnego. I to też będzie jedno z moich pytań do pana prezydenta Trzaskowskiego.
Z drugiej strony Rafał Trzaskowski często mówi w ostatnich dniach, jest bardzo aktywny medialnie, no i często powtarza, że w zasadzie państwo zajmujecie się szczuciem jednych Polaków na drugich i że on nie będzie poddawał się takiemu szantażowi ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, ze swojej pracy jako samorządowiec myślę, że to nie jest szczucie, tylko próbowanie sprofilowania drogi i władz samorządowych na społeczne, realne problemy Warszawy i patrzenie oczami warszawiaków, a nie po prostu ideologicznymi projektami, które są wdrażane w mieście. Ja naprawdę nie odbierałabym tego jako szczucie. No, być może zdanie pana prezydenta, jego zastępców jest w tym temacie inne, ale uważam, że mamy wiele innych deficytów w stolicy miejskich, które musimy rozwiązać.
Pan prezydent mówi, że będzie dbał o najbiedniejszych i o tych, którzy są najbardziej na marginesie. Tutaj wymienił osoby ze środowisk LGBT+, wymienił bezdomnych między innymi. Jak pani taką deklarację odbiera, że w zasadzie prezydent w tej chwili Warszawy stoi na straży pokrzywdzonych?
Jest to integracja przez wykluczenie, dzielenie miasta, dzielenie stolicy na poszczególne enklawy, ludzi, którzy będą we własnych środowiskach. Dowodem tego jest oczywiście powstanie centrum sportowego, centrum kulturalnego, hostelu dla LGBT. Po moim wprowadzeniu pomysłu i w ogóle idei powstania domu skauta i samej deklaracji kontraktu takiego społecznego z harcerzami powstał temat bezdomnych. Tak oczywiście możemy iść przez najbliższe miesiące we władzy samorządowej i możemy wiele takich obszarów mniejszości warszawskich tworzyć. No pytanie, czy idziemy w kierunku właśnie dzielenia, czy ujednolicania?
To jest pytanie, które pozostaje otwarte. Niemniej chociażby hostel dla osób LGBT+, kiedyś w Warszawie funkcjonował.
Tak, w tę inicjatywę były włączone różne stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, które to wspierały. Ja jeszcze raz powtarzam, my chętnie jako Klub Prawa i Sprawiedliwości wysłuchamy konkretów związanych przede wszystkim z finansami. Jeżeli taki hostel ma powstać, to czy z tego hostelu będą mogły korzystać na przykład osoby niepełnosprawne albo dzieci z rodzin o gorszym statusie społecznym? Czy będzie to tylko i wyłącznie ośrodek dla osób homoseksualnych? I tutaj znowu nasuwa się pytanie, integracja przez wykluczenie, dlaczego osoby homoseksualne mają nie przebywać z heteroseksualnymi. I zdecydowanie większa potrzeba jest obecnie po stronie osób heteroseksualnych. Mamy tych obszarów bardzo dużo, więc też chcielibyśmy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości to wspierać.
Kiedy słucha się przekazów medialnych obecnego prezydenta Warszawy, to można by odnieść wrażenie, że że w zasadzie żyjemy w państwie, gdzie brak tolerancji, czy w mieście, gdzie brak tolerancji jest powszednością, że w każdym tramwaju codziennie ktoś jest atakowany tylko dlatego, że ma inny kolor skóry lub ma taką, a nie inną orientację seksualną.
Tak, i każda osoba, która złoży ad vocem albo weto w stosunku właśnie do tej deklaracji LGBT, jest nazywana homofobem. No cóż, panie redaktorze, mogę w tym temacie powiedzieć. Warszawa dla wszystkich, to jest hasło wyborcze pana prezydenta Trzaskowskiego i moim marzeniem jest, żeby w końcu nastąpił taki moment, w którym pan prezydent będzie faktycznie oczami wszystkich patrzył.
Taka wątpliwość trochę prywatna, czy my mamy dane, chociażby z policji, ile jest naprawdę ataków i czy Warszawa jest tak bardzo niebezpiecznym miastem, że można porzucić wszystkie inne obietnice i skupić się tylko na pomocy i ochronie osób LGBT+.
A to jedna z moich interpelacji, którą złożyłam w mieście. Ona właśnie dotyczy ilości osób homoseksualnych, ilości osób prześladowanych. Ta liczba pęcznieje. Na początku przybierała wartość 50 tysięcy, obecnie dochodzi do 200 tysięcy na terenie samej Warszawy osób homoseksualnych. I tak jak już na wstępie powiedziałam, w deklaracji jest zawarty punkt o przeprowadzonych badaniach, które świadczą o tym, że jest duży antagonizm w stosunku do osób homoseksualnych. Chciałabym, żeby pan prezydent przedstawił mi narzędzia, metody i sondaże, które doprowadziły do takich wyników badań.
To wszystko być może już się okaże 28 marca na najbliższej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a w ogóle będzie debata, bo z tego, co oglądamy te pierwsze miesiące działania nowej Rady, to trudno tam o dialog.
Temat społeczny jest na wokandzie rządowej na ten moment, więc wydaje mi się, że byłby to duży błąd po stronie pana prezydenta, gdyby nie chciał dopuścić do debaty publicznej wielu środowisk i nas jako radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, więc mam nadzieję, że tutaj pochyli się i poświęci swój czas, przyjdzie również na sesję warszawską i zajmie odpowiednie stanowisko w tej sprawie, odpowie na wszystkie nurtujące nas wszystkich warszawiaków pytania.
A jak często pan prezydent bywa na sesjach Rady Miasta?
Do tej pory miałam okazję go widzieć na żywo raz na sesji warszawskiej.
A sesji było 7-8?
Około 7-8, więc no niestety jest to duży problem, bo zazwyczaj mamy przedstawicieli wiceprezydentów, co oczywiście nie umniejsza wartością sesji, no ale jednak pan prezydent uważam, jeżeli jest warszawiaków, to powinien na tych sesjach warszawskich być.
Sesje Rady Warszawy są otwarte, każdy ma prawo przyjść.
Zapraszam wszystkich mieszkańców na najbliższą sesję, którzy są zainteresowani, rodziców szczególnie, nauczycieli, którzy są zainteresowani rozwianiem wszystkich merytorycznych wątpliwości dotyczących samej deklaracji. Ja niestety mam wrażenie, że ta deklaracja została stworzona trochę bez podstawy, czyli nie było zrobionego badania społecznościowego. Za każdym dobrym projektem stoi szereg ludzi, a tutaj widać, że emocje idą bardzo w górę, więc mam nadzieję, że po prostu te konsultacje społeczne zostaną na najbliższej sesji przeprowadzone.
Powiedziała Olga Semeniuk, radna Miasta Stołecznego Warszawy, Klub Prawo i Sprawiedliwość, Wola.
Wola, moja ukochana Wola. Wola to chęć działania. Serdecznie wszystkich państwa pozdrawiam. Dziękuję.
I my dziękujemy, i my pozdrawiamy, bo to już był ostatni głos w tym popołudniu. Dariusz Konkol za konsoletą i Łukasz Jankowski przy mikrofonie. Mówimy państwu do zobaczenia, do usłyszenia i wszystkiego dobrego w pierwszym dniu wiosny roku 2019. Życzymy państwu. No i zostańcie państwo z Radiem Wnet.